Wracamy do Odysei Wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. A teraz z nami gość, sędzia i doktor nauk prawnych Łukasz Piebiak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Towarzyszenie Prawnicy dla Polski. Zacznijmy od procesu, o tym dzisiaj mówiliśmy w poranku wnet, czyli nowy wybór Krajowej Rady Sądownictwa jest trochę wedle ustawy, trochę po nowemu, czyli niby Sejm ma wybierać, ale ma tylko przyklepać to, co ustali wierchuszka korporacyjna sędziów. Jak ten wybór odczytać? Czy on będzie zgodny z ustawą, zgodny z konstytucją? Jak teraz będzie działać Krajowa Rada Sądownictwa?
To znaczy tak, reguły są te same, dokładnie te same, które obowiązywały podczas poprzednich dwóch wyborów, czyli reprezentanci suwerena, a konkretnie Sejm wybiera 15 sędziów spośród osób, które się zgłosiły i które spełniły pewne kryteria formalne. Marszałek Czarzasty zainicjował ten wybór, ten proces wyborczy. 60 sędziów przeszło to sito formalne. No i spośród tej 60 Sejm ma wybrać 15. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która cały czas obowiązuje w niezmienionej formie od 2018 roku. On nakazuje między innymi, żeby w tej piętnastce, która będzie blokowo przedstawiana i następnie głosowana na posiedzeniu plenarnym Sejmu, byli przedstawiciele, co najmniej jeden przedstawiciel każdego klubu parlamentarnego, który istniał w momencie, kiedy zarządzono wybory. No, z tego, co w domenie publicznej pojawia się, te kluby opozycyjne nie zamierzają uczestniczyć w tym czymś, o czym dzisiaj pewnie będziemy rozmawiać, czyli w nieznanej procedurze opiniowania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Bo o ile procedura z udziałem parlamentu jest znana, jest opublikowana, jest już przetestowana, o tyle wymyślone w formule jakiejś nakładki demokratyzującej proces wyborczy zgromadzenia, które mają się odbywać w całej Polsce, zwłaszcza od dzisiaj do środy, 20-22 kwietnia, taka była sugestia, tego prawnie nie ma, to nie istnieje. Ani prawo ustroju sądów powszechnych, ani przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy wojewódzkich sądów administracyjnych, czy odnoszące się do sądów wojskowych, czy wreszcie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie przewiduje kompetencji zgromadzeń sędziowskich do opiniowania członków Krajowej Rady Sądownictwa, czy kandydatów właściwie na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oznacza to, że na zgromadzeniach sędziowskich tego rodzaju kwestia nie powinna się pojawić. Oczywiście są różne inne kompetencje zgromadzeń sędziowskich, które wynikają z ustaw i jeżeli na tych zgromadzeniach te sprawy będą przedstawiane, typu przedstawianie informacji rocznej prezesa danego sądu i tak dalej, to oczywiście to jest legalne. Ale opiniowanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa legalne nie jest, bo mówimy o organach państwowych. No, sądy są państwowe z natury rzeczy. Zgromadzenia sędziowskie też są państwowe. A zgodnie z artykułem 7 Konstytucji, organy państwowe, a takimi są zgromadzenia sędziowskie, działające na podstawie ustawy, mogą działać tylko w takim zakresie, w jakim ustawodawca to przewidział. Skoro tego nie przewidział, to tego rodzaju opiniowanie jest formułą kompletnie pozaprawną, pozbawioną znaczenia prawnego, a co więcej, z uwagi na to, że sędziowie, także ci, którzy organizują te zgromadzenia, na przykład prezesi sądów, są objęci odpowiedzialnością dyscyplinarną, pojawiają się tego rodzaju głosy. Ja osobiście też tak uważam, że organizowanie tego rodzaju zgromadzeń, a być może nawet uczestnictwo w nich, może być odczytywane jako delikt dyscyplinarny, i może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną każdego sędziego, który czy to organizuje, czy w tym bierze udział. Dlatego kandydaci Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski po pierwsze wyraźnie powiedzieli, że nie będą brali w tym udziału i zachęcamy wszystkich jako Stowarzyszenie Wszystkich Polskich Sędziów, żeby nie brali w tym udziału, bo właśnie jest to pozaprawne i jest to być może zagrożone sankcją dyscyplinarną. No a po drugie, albo po kolejne, powstaje jeszcze problem związany z danymi osobowymi, czyli RODO, prawo europejskie, polska ustawa o ochronie danych osobowych. Nie da się przeprowadzić tego procesu bez przetwarzania danych osobowych sędziów, którzy mają w nim brać udział. A sędziowie niezależni, czy to ze Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, czy to inni, oczywiście nie wszyscy, ale duża grupa z tej 60, poskładała do prezesów sądów, którzy organizują tego rodzaju proces opiniowania, sprzeciwy co do tego, ażeby ich dane osobowe były przetwarzane. Taka ciekawa sytuacja ma miejsce na przykład w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie pan prezes wyznaczył zgromadzenie na dzisiaj na godzinę 14. I wedle mojej wiedzy co najmniej kilka, może już kilkanaście sprzeciwów od kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło do tego sądu, do prezesa tego sądu, gdzie kandydaci sprzeciwiają się temu, żeby w ogóle o nich rozmawiano, przetwarzając ich dane osobowe na tych zgromadzeniach. Jest to choćby z naszego zarządu pan sędzia profesor Paweł Czubik, kandydat na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest nasz rzecznik, pani sędzia Gąsior-Majchrowska. Jest legalny zastępca rzecznika dyscyplinarnego, pan sędzia Radzik. Czy ja, czy jeszcze inne osoby. W związku z tym uważamy, że jeżeli to będzie miało miejsce, to będzie to miało miejsce, będzie tego ciąg dalszy, no będzie zaangażowany w to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo tego tak nie zostawimy, nie tylko w odniesieniu do NSA, ale do każdego innego sądu w Polsce, który będzie bezprawnie, bo wbrew naszej woli, posługiwał się naszymi danymi osobowymi i przetwarzał je. A chodzi o to, żeby po prostu było zgodnie z prawem, legalnie, a nie żeby robić jakąś ustawkę polityczną, bo przecież to wszystko bierze się z tego, że ktoś chce się teraz wycofać z tego, co przez 8 lat głosił, a głoszono przecież, że ten proces jest nielegalny, że Krajowa Rada Sądownictwa jest nielegalna i jest jakimś neo-KRS-em. A teraz, no, kiedy jest inna większość parlamentarna, to nagle się okazuje, że te przepisy, które przez 8 lat były nielegalne i prowadziły do tworzenia nielegalnej Krajowej Rady, która podobno nielegalnych sędziów, czy też neosędziów, jak to brzydko oni określają, produkowała, no teraz będzie legalna, bo stworzymy taką zasłonę dymną. To nie, no, nie dajmy się zwariować, przecież to jest aż nadto czytelne i nie godzi się, żeby jakikolwiek sędzia w tym brał udział.
To jeszcze jeden element, a propos sędziów poruszmy, czyli sędzia z sądu w Nysie, pan sędzia Mariusz Ulman, który od mniej więcej roku został postawiony przez jeszcze Adama Bodnara na stanowisku rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, chociaż nie do końca zgodnie z prawem tą funkcję sprawuje. Teraz daje się poznać, bo prowadzi proces polityczny przeciwko byłemu polskiemu żołnierzowi w stanie spoczynku, który nie tak się wypowiedział. No i właśnie, sędzia Ulman przychodzi na salę sądową obwieszczony tęczowymi różnymi szarfami, przepaskami czy też smyczami. Sam się fotografował także z innymi emblematami radykalnych ruchów LGBT i nie tylko. No i pytanie, czy taki sędzia powinien sądzić, kiedy podsądny i sędzia mają zupełnie inne, przeciwstawne poglądy polityczne, a sędzia swoich poglądów nie tylko, że nie kryje, ale wręcz się nimi chlubi?
No, panie redaktorze, szanowni państwo, najpierw gwoli sprostowania. To, co Adam Bodnar zrobił, to było usiłowanie nieudolne. Chciał z sędziego Ulmana zrobić rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, w sytuacji, kiedy jest nim Piotr Schab i Piotr Schab żyje, ma się dobrze, kadencja mu się nie nie skończyła, nie umarł, w związku z tym jest cały czas legalnym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. Pan Ullman był przez jakiś czas uzurpatorem, wydał z siebie jakieś kilka komunikatów, takich pomruków, z których wynikało, że on się czuje legalny i będzie wykonywał pracę rzecznika, a następnie złożył rezygnację. Więc to po pierwsze, dość humorystyczne zachowanie. Nawet nie wytrwał na tym stanowisku, na którym podobno uważał, że legalnie zasiadł. Oczywiście nie zasiadł, ale powrócił do Nysy, zakończył się jego krótki etap rozpoznawalności ogólnokrajowej, no i teraz znowu stał się bohaterem ogólnopolskich mediów. Rzeczywiście przecież są zdjęcia, pan sędzia Ullman tego nie dementuje, są zdjęcia nawet z Waldemarem Żulkiem, ministrem sprawiedliwości, gdzie on w jakichś takich barwach kojarzonych z ruchem LGBT występuje, ma marynarkę, a pod nią jakieś tam kolorowe wdzianko, czy zdjęcia, gdzie tam ta torba w takich barwach występuje, czy wreszcie na sali sądowej zupełnie jest to niegodne sędziego. No poza strojem urzędowym toka i łańcuch sędziowski ma tam jakieś kolorowe frędzle, które mu zwisają na piersi. Wygląda to fatalnie, ale już pomijając to, jak to wygląda, bo samym tym w mojej ocenie on zasłużył sobie na represję dyscyplinarną, swoją drogą dość ciekawa sytuacja, kiedy sędzia, który tak naprawdę powinien być ścigany przez rzecznika dyscyplinarnego, ma zostać, czy miał zostać najważniejszym rzecznikiem dyscyplinarnym w kraju. Za jakieś grafiki w internecie, cytuję, żołnierze wyklęci, bandyci przeklęci, to ten pan sędzia powinien się tłumaczyć przed rzecznikiem dyscyplinarnym i myślę, że prędzej czy później do tego dojdzie. A to, że taka osoba ma rozpoznawać sprawę, której podłożem jest tak zwana mowa nienawiści, no jawnie manifestująca swoje przekonania światopoglądowe radykalnie odmienne od tego, co zarzuca się panu oskarżonemu, no to rzeczywiście wskazuje, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że ten wniosek o wyłączenie sędziego to nie jest żaden eksces, to nie jest żaden wybryk oskarżonego czy jego obrońcy, tylko jest to normalne działanie w granicach obowiązującego prawa, bo czy to w procedurze cywilnej czy karnej istnieje taki środek procesowy, można go złożyć. To oczywiście nigdy nie jest przyjemne dla sędziego, no jestem sędzią od ponad 20 lat, też miałem takie wnioski o wyłączenie z różnych względów. Czasem mądrzejsze, czasem mniej mądre, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką ocenę, ale do nikogo nie miałem pretensji, że inicjuję wniosek, który ma podstawę w kodeksie postępowania cywilnego w moim wypadku, a w wypadku Ullmana w kodeksie postępowania karnego. A jeżeli tam się jeszcze weźmie właśnie pod uwagę to, że podczas składania tego wniosku, bo to się pojawiło przecież w sferze publicznej, no właśnie odwoływano się do takiej, a nie innej postawy pana sędziego Ullmana, czy usiłowano ustalić, czy on ma takie, a nie inne pochodzenie albo paszport obcego państwa. No może się komuś nie podobać, może kogoś razić, może to być nieprzyjemne osobiście dla pana sędziego tego, czy jakiegokolwiek innego. No ale stanowi uzasadnienie wniosku i oczywiście się nie wypowiadam, bo skoro wpłynął wniosek, no to musi zostać rozpoznany i zakładam, że sąd w Nysie już to zrobił albo zaraz to zrobi. No i pan sędzia Ullman będzie dalej orzekał w tej sprawie albo nie. W mojej ocenie lepiej dla wszystkich, także i dla tego oskarżonego, ale i dla pana sędziego Ullmana lepiej by było, żeby on się zajął tym, czym się na co dzień zajmuje, bo jak wynika ze strony internetowej, jest to sędzia, który zajmuje się wykonawstwem w sprawach karnych i niech on tam sobie rozkłada te grzywny na raty, czy zamienia jedną karę na drugą, a nie zajmuje się sprawami, co do których no, nie potrafi się po prostu powściągnąć. No właśnie o to chodzi, że konstytucja nam nakazuje powściągliwość. Prawo ustroju sądów.
A na ile jest więcej tego typu sędziów w sądach powszechnych tak bardzo zaangażowanych? To już na koniec pytanie.
No, trochę ich jest. Tu można by było powiedzieć, że wraca dyskusja, czy ten zakaz wypowiedzi, czy przynależności partyjnej, czy związkowej jest słuszny, czy nie, ale on jest i obowiązuje. Wielu sędziów się do tego zakazu może formalnie stosuje, chociaż jak czasem patrzę na Justicję czy Temis, to wydają się one być partiami politycznymi, a nie stowarzyszeniami. A niektórzy sędziowie, czy to należący do tych stowarzyszeń, czy to nie należący, to jawnie pozwalają sobie na różnego rodzaju deklaracje, będąc orzekającymi sędziami. To na przykład różni znacząco sytuację, nie wiem, pana sędziego Ulmana, który orzeka, czy moją, kiedy teraz orzekam, a na przykład pana sędziego Mazura, czy pana sędziego Pałki, którzy będąc wiceministrami sprawiedliwości, no, wykonują obowiązki gdzieś tam w bliskim otoczeniu politycznym i im wolno więcej, ale wtedy nie orzekają. A jeżeli sędzia orzeka, no to od polityki, od ostrych deklaracji światopoglądowych jednak powinien się wstrzymywać, bo efekty tego no właśnie widzimy. No przecież to, że tego żołnierza nagrano, to jego nagrano, ale ileś tam takich sytuacji pewnie ma miejsce w salach sądowych, których nikt nie nagrał i opinia publiczna się o nich nie dowie.
No dobrze, pan sędzia Ulman powinien przestać sądzić w tego typu sprawach, powinien mieć jakąś formę dyscyplinarną i co zrobić z takimi sędziami, którzy są tak bardzo zaangażowani w spór polityczno-ideowy, a potem sądzą kogoś za wpis, który no, ma podłoże właśnie publicystyczne, polityczne, a z drugiej strony no właśnie dotyczy poglądów politycznych.
Co zrobisz, panie redaktorze? No, to co się robi z każdym sędzią, który pobłądził? Wdrożyć procedurę naprawczą, to znaczy wszcząć postępowanie dyscyplinarne i jeżeli jest to ciężki delikt dyscyplinarny, usunąć z urzędu, a jeżeli jest to lżejszy delikt dyscyplinarny albo jest to pierwszy tego rodzaju wybryk, no zastosować mniej dolegliwą karę dyscyplinarną, no, która tak jak, nie wiem, kary w prawie karnym, no służy temu, żeby człowieka naprostować, żeby obywatel nie popełniał przestępstw czy wykroczenia, żeby sędzia nie popełniał deliktów dyscyplinarnych. No, zgodnie z konstytucją sędziego można usunąć tylko i wyłącznie za pomocą postępowania dyscyplinarnego i nie wykluczam, że w takich wypadkach powinno być ono wdrażane i powinno się kończyć wydaleniem ze służby. Tak jak w różnych innych wypadkach, nie wiem, sędziowie nie piszą uzasadnień, była taka sprawa bodajże z apelacji lubelskiej kilka miesięcy temu. Jedna kara dyscyplinarna była po 2 latach, kolejna kara dyscyplinarna, no i za trzecim razem już sąd dyscyplinarny stracił cierpliwość do delikwenta i go usunął z urzędu, więc no to jest normalna, sytuacja, znaczy nie jest normalne manifestowanie, ale to, że wśród 10 tysięcy sędziów znajdą się tacy zbyt rozgrzani i tacy, których należy naprostować, a temu służy postępowanie dyscyplinarne co do zasady, no to po prostu trzeba, żeby działała sankcja dyscyplinarna. Problemem jest to, że w Polsce sądownictwo dyscyplinarne zostało rozmontowane. No, najpierw dlatego, że Morawiecki zgodził się pod naciskiem Unii Europejskiej, będąc wtedy premierem, na to, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, a teraz, kiedy rządził najpierw Bodnar, a teraz Żurek, no i oczywiście pan premier Donald Tusk, no jest tak, że nie powołano skutecznie sądów dyscyplinarnych, bo powołano sędziów dyscyplinarnych bez wymaganej zgody Krajowej Rady Sądownictwa. No i niestety, no bezkarność rozzuchwala. No, co trzeba zrobić?
Tak,
trzeba przywrócić normalne zasady. Sędziowie są takimi samymi obywatelami jak wszyscy inni, może w innym trybie, ale tak samo za to gdy błądzą, powinni odpowiadać.
O czym mówił Łukasz Piebiak, sędzia oraz doktor nauk prawnych Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się.
Do zobaczenia. Do usłyszenia. Godzina 11.34. Kończymy audycję wyborczą. Czas na Studio Lwów.